Rozdział 20. Pielgrzymi przechodzą przez rzekę do Syjonu. Wreszcie zobaczyłem, jak przybyli do ziemi poślubionej, gdzie słońce świeci we dnie i w nocy. Ponieważ byli bardzo zmęczeni, postanowili najpierw nieco odpocząć. A że kraj ten jest niejako wspólną posiadłością pielgrzymów, a ogrody, sady i winnice są własnością króla niebieskiego kraju, dlatego też mieli prawo używania wszystkiego, co do niego należało. Już po krótkiej jednak chwili poczuli się pokrzepieni, a zresztą nie mogli już dłużej spać, ze względu na donośny dźwięk dzwonów i trąb, bez przerwy wygrywających piękne melodie. Pomimo to, że spali krótko, czuli się tak posileni, jak gdyby odpoczywali nie wiadomo jak długo. Słychać tam było wśród gwaru rozmawiających przechodniów takie słowa. Wiecie, znowu do miasta przybyli pielgrzymi. Drudzy zaś im odpowiadali, jakże wielu przeszło przez wodę na drugą stronę i zostało dzisiaj przyjętych przy złotych bramach. A potem ktoś inny mówił, znowu zastęp jaśniejących przybył do miasta, z czego wnioskujemy, że więcej jeszcze pielgrzymów jest w drodze. Przychodzą oni bowiem tutaj i czekają na nich, aby ich pocieszyć po wszystkich smutkach. Pielgrzymi nasi wstali więc i zaczęli przechadzać się tu i tam. Uszy ich napełniały teraz odgłosy nieba, a oczy rozkoszowały się niebiańskimi widokami. W tym kraju nie słyszeli, nie widzieli, nie odczuwali, nie wąchali i nie smakowali już niczego, co mogłoby być szkodliwe dla ciała lub duszy. Jedynie gdy skosztowali wodę z rzeki, przez którą mieli przechodzić, wydało się im, że jest nieco gorzkawa, gdy zetknęła się z podniebieniem. Po przełknięciu jednak stawała się znacznie słodsza. W miejscowości tej znajduje się spis wszystkich, którzy od dawien dawna już odbywali pielgrzymkę. Znajduje się tam również opis ich najsławniejszych czynów. Dużo tutaj mówiono też o tym, że rzeka ta czasem przybierała w czasie przeprawy jednych pielgrzymów, a znów wody jej opadały, gdy przechodzili inni. Dla jednych niemal wysychała, podczas gdy dla innych wody jej aż się przelewały przez brzegi. Tutaj też dzieci z miasta zwykły były udawać się do ogrodów króla, by tam zbierać kwiaty, po czym całe bukiety z wielką miłością przynosiły pielgrzymom. Rosną tutaj między innymi kamfora z szpikardem, lawenda, szafran, cynamon wraz z drzewami do wyrobu kadzideł, mirrą, aloesem i innymi wonnymi korzeniami. Pokoje pielgrzymów były więc przepojone pięknym zapachem przez cały czas ich pobytu. Wonności te służyły też do namaszczania ich ciał i przygotowania do przejścia przez rzekę, gdy czas właściwy nadejdzie. Podczas gdy tam przebywali w oczekiwaniu tej dobrej godziny, po mieście rozeszła się wieść, że przyszedł posłaniec niebiańskiego grodu z bardzo ważną sprawą do niejakiej chrześcijanki, żony chrześcijanina, pielgrzyma. Zaczęto więc dopytywać się, gdzie ona mieszka. Wreszcie znaleziono ten dom i posłaniec wręczył jej list następującej treści. Bądź pozdrowiona, zacno niewiasto. Zawiadamiam cię, że Pan cię wzywa i żąda, abyś w ciągu najbliższych 10 dni stawiła się przed jego obliczem przybrana w szaty nieśmiertelności. Po przeczytaniu jej tego listu dał jej również pewien znak, że jest prawdziwym posłańcem i że przybył, aby zachęcić ją do możliwie szybkiego odejścia stąd. Znakiem tym była strzała z końcem zaostrzonym miłością. Przeniknęła ona z łatwością do jej serca, w którym miała ona stopniowo sprawić to, aby chrześcijanka w wyznaczonym czasie mogła odejść. Gdy chrześcijanka uświadomiła sobie, że wyznaczony jej czas nadszedł i że przejdzie na drugą stronę jako pierwsza z tej gromadki, posłała po Pana wielkie serce ich przewodnika i opowiedziała mu, jak się obecnie przedstawia sytuacja. Ucieszył się serdecznie tą wiadomością i powiedział przy tym, że bardzo by się radował, gdyby posłaniec przyszedł po niego samego. Poprosiła go więc, aby jej poradził, jak ma przygotować wszystko do swej podróży. Na to on rzekł, Będziesz musiała udać się na brzeg rzeki i wszedłszy w nią przejść na drugą stronę, a my, którzy pozostaniemy przy życiu, odprowadzimy cię aż nad jej brzeg. Chrześcijanka przywołała następnie do siebie wszystkie swoje dzieci i udzieliła im swego błogosławieństwa. Powiedziała im, że z radością raz jeszcze czyta treść pieczęci, która widnieje na ich czołach, oraz że bardzo się cieszy z tego, że są razem z nią na tym miejscu i że ich szaty są nadal tak białe. W końcu zapisała ubogim tę odrobinę majątności, którą posiadała, i rozkazała swym synom i córkom, aby byli zawsze gotowi na przyjęcie posłańca, gdy przyjdzie po nich. Gdy wypowiedziała te słowa do swego przewodnika i do swoich dzieci, wezwała do siebie rycerza prawdy i rzekła do niego: Panie, we wszelkich okolicznościach okazałeś, iż jesteś człowiekiem prawego serca. Bądź wiernym aż do śmierci, a mój król da ci koronę żywota. Objawienie 2:10. Chciałabym cię również poprosić, abyś zechciał mieć pieczę nad moimi dziećmi. Gdyby kiedyś osłabły, zechciej pokrzepić je słowem pociechy. Jeśli chodzi o moje córki, żony moich synów, to były wierne. Wypełnienie się na nich obietnicy będzie zatem w końcu ich udziałem. Zaś panu statecznemu podarowała pierścień. Następnie przywołała pana rzetelnego i rzekła o nim: Oto prawdziwy Izraelczyk, w którym nie masz zdrady. Jana 1:47. On zaś rzekł: Życzę ci pięknej pogody w dniu, w którym wyruszysz na górę Syjon, i ucieszył się, gdy zobaczył, że przeszłaś na drugą stronę z suchą nogą. Chrześcijanka jednak odparła: Bądź mokrą, bądź suchą nogą, pragnę jednak już pójść. Gdyż jakaby nie była pogoda w czasie mojej podróży, gdy znajdę się tam, będę miała dosyć czasu, by usiąść, odpocząć i obeschnąć. Potem wszedł, aby ją zobaczyć, ów dobry mąż gotów paść. Rzekła więc do niego: Dotąd odbywałeś podróż z wielkim wysiłkiem, tym słodszy będzie jednak twój odpoczynek. Czuwaj i bądź gotowy, gdyż godziny, której się nie spodziewiesz, posłaniec może przyjść. Mateusza 24:44. Po nim przyszedł pan bez nadziei ze swą córką trwożliwą, do których rzekła: Powinniście zawsze z wdzięcznością wspominać wasze wyswobodzenie z rąk olbrzyma rozpacz i z zamku zwątpienia. To dzięki tej łasce znaleźliście się tutaj bezpiecznie. Bądźcie czujni i odrzućcie strach. Bądźcie trzeźwymi, a ufajcie aż do końca. Następnie zwróciła się do pana mdłe serce, mówiąc: Ty zostałeś wyrwany z rąk olbrzyma niszczy dobro, w tym celu, abyś mógł żyć w świetle żyjących na wieki i z radością oglądać twego króla. Radzę ci jednak, abyś pokutował ze swej skłonności do strachu i powątpiewania w jego dobroć, zanim po ciebie poślę, abyś snać nie musiał rumienić się ze wstydu z powodu tej wady, stanąwszy przed nim, gdy przyjdzie. Przybliżył się wreszcie dzień, w którym chrześcijanka musiała odejść. Droga była w tym dniu pełna ludzi, którzy chcieli widzieć, jak będzie odbywała swą ostatnią podróż. A oto wzdłuż całego przeciwległego brzegu rzeki było pełno koni i powozów, które przybyły tam z góry, aby jej towarzyszyć do bramy miasta. Ona zaś wstąpiła w rzekę skinieniem ręki, żegnając tych, którzy ją odprowadzali. Ostatnie jej słowa, które usłyszeli, były: Idę, Panie, aby być z Tobą i wielbić Cię. Dzieci jej i przyjaciele powrócili więc, gdyż ci, którzy na chrześcijankę czekali, zabrali ją ze sobą, tak że zniknęła im z oczu. Ona zaś udała się do bramy, zgłosiła się tam i została wpuszczona do wnętrza z wszystkimi tymi radosnymi ceremoniałami, które towarzyszyły ongiś przyjęciu jej męża, chrześcijanina. Po jej odejściu synowie i żony ich płakali. Natomiast pan Wielkie Serce i rycerz prawdy grali z radości na harmonijnie brzmiących cymbałach i harfie. Tak więc wszyscy udali się do swoich kwater. W jakimś czasie do miasta tego znów przybył posłaniec. Tym razem miał on poselstwo do pana gotów paść. Dowiedział się, gdzie mieszka, i rzekł do niego: Przyszedłem od tego, któregoś miłował i za którym szedłeś w ślad, choć o kulach. Ja zaś przyszedłem, aby ci zakomunikować, że on życzy sobie, abyś z nim wieczerzał przy jego stole w jego królestwie w dzień po Wielkiej Nocy. Przygotuj się zatem na tę podróż. Następnie jemu dał znak, że jest prawdziwym posłańcem, mówiąc: stłukłem twoją złotą czaszę i przerwałem sznur srebrny. Kaznodziei 12:6. Pan gotów paść, wezwał więc po tym nawiedzeniu swoich towarzyszy i rzekł im: już po mnie posłano, a i was niewątpliwie Bóg też nawiedzi. Poprosił następnie rycerza prawdy, aby sporządził jego testament. Ponieważ jednak nie posiadał niczego, co by mógł zapisać tym, którzy pozostaną po nim, poza swymi kulami i najlepszymi życzeniami, dlatego rzekł: te kule zapisuję memu synowi, który pójdzie w moje ślady, wraz ze 100 najlepszymi życzeniami, aby okazał się lepszym ode mnie. Potem podziękował panu wielkie serce za przewodnictwo i uprzejmość i skierował swe kroki ku rzece. Gdy znalazł się na jej brzegu, rzekł: już teraz nie będę potrzebował więcej tych kul, skoro tam, po drugiej stronie, stoją do mojej dyspozycji konie i powozy, które zawiozą mnie na miejsce. Ostatnie jego słowa, które słyszano, to: witaj, żywocie. A tak poszedł swoją drogą. Potem zawiadomiono pana mdłe serce, że u drzwi jego kwatery zatrąbił pocztylion. Po chwili wszedł on do jego izby, mówiąc: przyszedłem ci powiedzieć, że twój pan cię potrzebuje i że wkrótce będziesz oglądał jego oblicze w światłości. A jako znak prawdziwości mego poselstwa weź to słowo, zaćmiał się wyglądający oknami. Kaznodziei 12:3. Pan mdłe serce zaraz wezwał swych przyjaciół i opowiedział im, jakie poselstwo zostało mu przyniesione i jaki przy tym dostał znak prawdziwości tego poselstwa, po czym rzekł: ponieważ nie mam niczego, co bym mógł komuś zapisać, po cóż mi więc sporządzać testament? Jeśli zaś chodzi o moje mdłe serce, to zostawił je tutaj, gdyż nie będę go potrzebował tam, dokąd idę. Nie jest też ono warte tego, aby nim obdarować najuboższego nawet pielgrzyma. Pragnę zatem, abyś ty, panie, rycerzu prawdy, pogrzebał je w kupie gnoju, gdy odejdę. Gdy tak wszystko załatwił i gdy nadszedł dzień jego odejścia, wstąpił do rzeki jak inni. Jego ostatnie słowa były: wytrwaj we wierze i cierpliwości. Po czym przeszedł na drugą stronę. Po wielu dniach posłano po pana bez nadziei. Przyszedł bowiem posłaniec i przyniósł mu list następującej treści: drżący człowieku, te słowa są wezwaniem dla ciebie, abyś był gotowy stanąć przed twoim królem w najbliższy dzień pański. I abyś mógł krzyczeć z radości, że jesteś już wyzwolony z wszystkich twoich zwątpień. A jako dowód prawdziwości tego poselstwa rzekł mu posłaniec: weź to. I dał mu szarańczę, aby mu była ciężarem. Kaznodziei 12:5. Gdy trwożliwa córka pana bez nadziei usłyszała o tym, co się stało, powiedziała, że ona również chciałaby pójść ze swym ojcem. Pan bez nadziei rzekł więc do swoich przyjaciół: wiecie, jakim ciężarem byliśmy oboje z córką dla każdego grona, w którym się znaleźliśmy. Jest zatem moją i mojej córki wolą, aby nasze przygnębienia i niewolnicza bojaźń nie zostały już nigdy przez kogokolwiek odziedziczone od dnia naszego odejścia i aż na wieki. Wiem bowiem, że po mojej śmierci będą one chciały udzielić się innym. Aby tę sprawę wyjaśnić całkowicie, powiem wam, że były to demony, którym daliśmy gościnę w sercu na początku naszej pielgrzymki, a później nie byliśmy w stanie od nich się uwolnić. Będą więc krążyły tu i tam, szukając sposobności zagoszczenia w sercu jakiegoś pielgrzyma. Przez wzgląd na nas jednak zamknijcie wszyscy przed nimi drzwi waszych serc. Gdy nadszedł dzień ich odejścia, udali się nad brzeg rzeki. Ostatnie słowa pana bez nadziei były: żegnaj nocy, witaj dniu. Jego córka przeszła przez rzekę śpiewając, ale nikt nie mógł zrozumieć słów tej pieśni. Potem, po pewnym czasie, do miasta przybył posłaniec, który zapytywał o pana rzetelnego. Wreszcie zjawił się w domu, w którym mieszkał, i wręczył mu następującej treści pismo: rozkazuję ci się, abyś był gotowy za 7 dni stanąć przed twoim panem w domu ojca jego. Jako dowód, że posłannictwo jest prawdziwe, oto ustaną wszystkie córki śpiewające. Kaznodziei 12:4. Wówczas pan rzetelny zwołał swoich przyjaciół i rzekł im: umieram, ale nie będę sporządzał żadnego testamentu. Rzetelność moja pójdzie bowiem ze mną. Powiedzcie to temu, który pójdzie następny. Gdy nadszedł dzień, który miał przejść przez rzekę, udał się nad jej brzeg, a oto wody miejscami aż się przelewały przez brzegi. Pan rzetelny jednakowóż jeszcze za swego życia umówił się z niejakim dobrym sumieniem, że się z nim tam spotka. On też istotnie się zjawił, podał mu rękę i pomógł w ten sposób przedostać się na drugą stronę. Ostatnie słowa pana rzetelnego były: łaska króluje, i opuścił ten świat. Potem rozeszła się wiadomość, że i rycerz prawdy otrzymał zaproszenie przez tego samego posłańca, a jako upewnienie, że to wezwanie było prawdziwe, otrzymał słowo, że jego wiadro się rozsypało nad zdrojem. Kaznodziei 12:6. Gdy pojął treść poselstwa, wezwał swych przyjaciół i powiadomił ich o tym, mówiąc: idę do domu ojca mego, a choć dostałem się tutaj z wielką trudnością, ani trochę nie żałuję trudów przeżytych, zanim się tutaj znalazłem. Miecz mój oddaję temu, kto pójdzie za mną na pielgrzymkę, a odwagę mą i umiejętność odstępuję temu, który może ją otrzymać. Natomiast moje blizny i skazy zabiorę ze sobą, aby służyły jako świadectwo, że staczałem boje w sprawie tego, który odtąd będzie moją nagrodą. Gdy nadszedł dzień, który miał odchodzić na brzegu rzeki, zgromadziło się wielu, aby go odprowadzić. Wchodząc do wody, zwrócił się do nich tymi słowy: gdzież jest o śmierci bodziec twój? A idąc głębiej, rzekł: gdzież jest grobie zwycięstwo twoje? 1 Koryntian 15:55. A tak przeszedł na drugą stronę, gdzie na jego powitanie zagrały wszystkie trąby. Z kolei przyszedł posłaniec, przynosząc wezwanie dla pana statecznego. To był ten, którego pielgrzymi znaleźli modlącego się na kolanach na zaczarowanym terenie. Pismo to posłaniec ten niósł otwarcie w ręce swojej, a treścią jego było, że musi się przygotować do zmiany życia, gdyż pan jego nie życzy sobie, aby był od niego dłużej tak oddalony. Na to pan stateczny wpadł jakby w zamyślenie. Nie potrzebujesz wątpić w prawdziwość tego poselstwa, rzekł posłaniec, gdyż oto znak, że rzeczywiście jest ono prawdziwe. Skruszyło się koło twoje nad studnią. Kaznodziei 12:6. Wówczas pan stateczny zawołał pana wielkie serce, który był ich przewodnikiem, i rzekł do niego: panie, jakkolwiek nie było mi dane przebywać długo w twoim towarzystwie podczas mojej pielgrzymki, to jednak było ono dla mnie bardzo pożyteczne od dnia, w którym cię poznałem. Gdy wychodziłem z domu, pozostawiłem żonę i pięcioro drobnych dzieci. Pozwól, że cię poproszę, abyś wróciwszy, wiem bowiem, że masz wrócić do domu twego pana w nadziei, że będziesz jeszcze przewodnikiem następnych świętych pielgrzymów, zechciał posłać kogoś do mojej rodziny, kto by ich zapoznał ze wszystkim, co mi się przydarzyło i co jeszcze się wydarzy. Niechaj im też opowie o moim szczęśliwym przybyciu na to miejsce i błogosławieństwie i warunkach, w których się obecnie znajduję, a także o chrześcijaninie i chrześcijance, jego żonie, i o tym, jak ona wraz z dziećmi udała się w ślad za swoim mężem. Niech opowie im też, jak szczęśliwy był koniec jej pielgrzymki i gdzie się teraz udała. Ja nie mam prawie nic, co bym mógł posłać swej rodzinie, chyba moje modlitwy i łzy wylane z ich powodu, ale to wystarczy, jeśli im o tym powiesz. Może one zwyciężą. Gdy pan stateczny w ten sposób uporządkował wszystkie swoje sprawy, a nadszedł czas, by pośpieszył w drogę, udał się i on nad rzekę. Był to okres, gdy rzeka była wyjątkowo spokojna. Dlatego też, gdy pan stateczny przeszedł już niemal do połowy jej szerokości, przystanął na chwilę i rzekł do swoich towarzyszy, którzy go odprowadzali: rzeka ta była postrachem dla wielu, ba, i mnie sama myśl o niej przerażała. Teraz jednakowoż wydaje mi się, że stoję w niej całkiem bezpiecznie. Moje nogi spoczywają na tym samym pewnym gruncie, na którym spoczęły ongiś nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza pańskiego, podczas gdy Izraelczycy przeprawiali się przez Jordan. Jozue 3:17. Wody te są zaiste gorzkie podniebieniu i zimne dla żołądka, ale myśl o tym, do jakiego zdążam celu i o zastępie jaśniejący, który oczekuje mnie po drugiej stronie, jest jakby ciepłem zarzącego się węgla w moim sercu. Widzę teraz samego siebie u końca mej podróży. Moje dni pełne znoju skończyły się. Idę oglądać tę głowę, która była ukoronowana cierniem i to oblicze, na które plufano za moje grzechy. Dotąd żyłem tylko wiarą i przez słuchanie. Ale teraz idę tam, gdzie będę już oglądał to wszystko własnymi oczami i znajdę się w towarzystwie tego, którego miłuje dusza moja. Bardzo lubiłem słuchać o moim Panu i wszędzie, gdzie spostrzegłem ślad Jego stopy na ziemi, ja pragnąłem postawić moją stopę. Imię Jego było dla mnie jako olejek rozlany. Pieśń Salomona 1:3. Słodsze ponad wszystkie wonności. Głos Jego był mi ogromnie miłym, a bardziej pragnąłem oglądać oblicze Jego niż ci, którzy będąc w ciemności pragnęli ujrzeć światło słoneczne. Słów Jego używałem dla posilania się jako niebiańskiego chleba, jako lekarstwa przeciwko moim słabościom. On trzymał mnie i zachowywał od mych nieprawości, tak. On zaiste posilał kroki moje na drodze swej. Podczas gdy tak opowiadał, oblicze Jego nagle się zmieniło, zachwiał się ten duży mąż, Kaznodziei 12:3, i po wypowiedzeniu jeszcze tych słów, weź mię, albowiem przyszedłem do Ciebie, zniknął im z oczu. Był to widok naprawdę pełen chwały. Górne strefy napełnione końmi i powozami, trębacze i fleciści, śpiewacy i grający na instrumentach strunowych, a to wszystko na powitanie pielgrzymów, którzy jeden za drugim wchodzili tą piękną bramą do miasta. Jeśli zaś chodzi o dzieci chrześcijanina, tych czterech synów, których przyprowadziła chrześcijanka wraz z żonami i dziećmi, to nie widziałem, jak przychodzili na drugą stronę, gdyż nie pozostałem tam tak długo. Słyszałem jednak, że po moim odejściu z tego miejsca jeszcze żyli i że zostali zachowani do czasu dla wzrostu kościoła, przebywając nadal w tej miejscowości. Gdyby mi jednak wypadło znów kiedyś pójść w tamte strony, będę mógł dać sprawozdanie z tych rzeczy, o których nie było wzmianki tutaj tym, którzy by sobie tego życzyli. Tymczasem żegnam cię, mój czytelniku, z Bogiem. Koniec książki Buniana, Wędrówka pielgrzyma, część 2.